Pierwsza rocznica śmierci Michaiła Gorbaczowa przypomina nam o postaci tyleż znanej, tyleż opisanej, co bardzo kontrowersyjnej i pod wieloma względami jednak troszeczkę nieznanej. Trzeba pamiętać, że przeszedł on do historii przede wszystkim jako człowiek, który w 1985 roku objął kierownictwo ster Partii Komunistycznej i Związku Sowieckiego. To on wtedy rozpoczął politykę głasności, próbował reformować Związek Sowiecki, który już wtedy był w stanie gospodarczego i politycznego upadku. Trzeba pamiętać o tym, że jednym z najważniejszych pozycji budżetowych Związku Radzieckiego wówczas były pieniądze uzyskiwane ze sprzedaży wódki. Przykładowo transport warzyw, czy jabłek, czy owoców, czy czegokolwiek takiego świeżego do miasta powodował straty rzędu 60-70%. No to był kraj już w stanie kompletnego upadku. Gorbaczow nie tyle sam zainicjował politykę własności, zmian, reform gospodarczych, ile po prostu był przymuszony przez tą tragiczną sytuację. Związek Sowiecki, Rosja prowadziła wtedy wojnę w Afganistanie i wydawała ogromne pieniądze na zbrojenia. Gorbaczow, nie tyle, tak jak postrzegał to Zachód, był człowiekiem reformatorskim, prowolnościowym, prozachodnim, ile robił wszystko, żeby uratować Związek Sowiecki. Stąd do dzisiaj jest takie bardzo mylne o nim wyobrażenie na Zachodzie jako człowieka pokojowego i otwartego. To, kim jest naprawdę Gorbaczow, pokazał bardzo ładnie w roku 90 i 91. My, Polacy, pamiętamy go jako człowieka, który pierwszy przyznał, że jednak zbrodnia katyńska to jest dzieło Związku Sowieckiego, ale warto pamiętać oficjalne komunikaty rządowe wtedy rosyjskie i radzieckie na ten temat. Mówiono o nich, że za tą zbrodnię jest odpowiedzialny Beria i Merkułow. Nic o odpowiedzialności Związku Sowieckiego, o decyzji Stalina, najwyższych władz państwowych i partyjnych Związku Sowieckiego. To po prostu ordynarne kłamstwo. Jednocześnie trzeba pamiętać o tym, że drugą ręką Michaił Gorbaczow w sprawach polskich nakazał znalezienie antykatynia, czyli zatrudnił polityków i historyków i cały aparat państwowy do tego, żeby znaleźć coś takiego, co można byłoby Polakom pokazywać jako przeciwwagę dla zbrodni katyńskiej. Wtedy właśnie wymyślono w Związku Sowieckim sprawę rzekomego mordu czy wymordowania jeńców Armii Czerwonej w Polsce po 1920 roku. Wiadomo dokładnie, wiedzieli to wtedy historycy rosyjscy, radzieccy, że chodziło tylko o to, że Polska była dopiero w stanie budowy państwa, aparatu państwowego był powszechny, głód, niedobór jedzenia, warzyw, wszystkiego i były po prostu problemy z chorobami, z żywnością dla tych jeńców i nikt tych jeńców nie próbował eksterminować i nie próbował mordować. Prawdziwą twarz Michaiła Gorbaczowa, tą sowiecką, tą, w którą chodziło i wyłącznie tylko o dobro Związku Sowieckiego, pokazał Gorbaczow na przełomie 90-91 roku w sprawach litewskich. Wobec kraju, który ogłosił niepodległość, stosował on bardzo brutalny szantaż, groził interwencją zbrojną. Ostatecznie przez pewien czas nawet Litwa zawiesiła tą swoją decyzję o ogłoszeniu niepodległości. Skończyło się zbrojną agresją. Armia Czerwona zaczęła przejmować obiekty państwowe, bankowe, gospodarcze na terenie Litwy, Wilna metodami zbrojnymi i doszło w końcu do konfrontacji bardzo znanej, szerzej opinii publicznej, konfrontacji przy rozgłośni telewizyjnej, gdzie zginęło kilkunastu Litwinów. To są wszystko bardzo brutalne czyny i wręcz zbrodnie, które osobiście obciążają Michaiła Gorbaczowa. Pewną puentą życiorysu tego człowieka mogą być jego ostatnie opinie, wypowiedzi, które miały miejsce po agresji na Ukrainę. Gorbaczow publicznie był bardzo wstrzemięźliwy, ale odbierał to przede wszystkim działania Putina jako coś, co grzebie aspiracje rosyjskie na Ukrainie, grzebie możliwość takiego powrotu do tej jedności z czasów sowieckich, czyli nie chodziło mu tutaj o żadne względy humanitarne czy takie zwyczajne stosunki między niepodległymi państwami. Tu chodziło tylko o możliwość przywrócenia czegoś takiego jak Związek Sowiecki. Dr Piotr Gontarczyk, Instytut Pamięci Narodowej.